Początek listopada to czas, kiedy staramy się nawiązać relacje ze zmarłymi, ale też czas refleksji i myśli o życiu pozagrobowym. Wierzymy, że jest niebo, piekło i czyściec. O tym, kto tam trafia, czy możemy sobie wyobrazić, jak tam jest, jak trafić z czyśćca do nieba i o tym, co z osobami niewierzącymi, rozmawiałem z księdzem Janem Krupką, rzecznikiem łomżyńskiej kurii diecezjalnej i biblistą. Może zacznijmy od czyśćca, bo jest to czas szczególnie ważny dla dusz czyśćcowych. Czym, proszę księdza, jest czyściec?
To tak trochę trudno zacząć od czyśćca, może, ale no jest jakoś, jest to stan dusz, które są w drodze do nieba. Żyją taką nadzieją po śmierci ziemskiej, że otrzymają udział w radości nieba, w szczęściu Bożym, ale jednak pozostaje jeszcze, jak to mówimy, coś do oczyszczenia, coś do odpokutowania, jeśli chodzi o życie, które przeżywali tu na ziemi i dlatego właśnie jest to taki etap jakby przygotowujący ich jeszcze do wejścia do radości nieba.
A czy są w Biblii, czy w jakichś innych źródłach informacje o tym, jak czyściec wygląda?
Myślę, że o wyglądaniu bardzo trudno o tym mówić, bo mówimy o rzeczywistości takiej poza materialnej, a więc trudno sobie mówić o tym niebo, piekło, czyściec, jak one miałyby wyglądać. Zresztą święty Paweł w jednym ze swoich listów bardzo tak trafnie chyba pisze do tych, którzy są odbiorcami jego listu. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało to, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Czyli to ta rzeczywistość, która czeka nas po przekroczeniu progu śmierci doczesnej, nie jest dla nas taka oglądalna czy wyobrażalna oczyma, ale no, próbujemy to sobie jakoś wyobrazić po ludzku w różny sposób, różnymi obrazami się posługujemy. Jeśli chodzi o czyściec, to zwykle tak najczęściej się odwołujemy do tekstu z Księgi Machabejskiej w Starym Testamencie, gdzie mowa jest o tym, że została uczyniona składka, zbiórka, która została przekazana jako ofiara na rzecz czy w intencji osób, którzy zginęli w bitwie, aby dla nich wyprosić właśnie to oczyszczenie z grzechów. Tak samo mówimy o niebie też, tak, że no, trudno sobie to wyobrazić naszym takim ludzkim obrazowaniem, ale na przykład Jezus, zwracając się do swoich uczniów, też posługuje się obrazem na przykład domu. W domu Ojca mieszkań wiele, idę by wam przygotować miejsce. Później was zabiorę do siebie, abyście byli razem ze mną. Inny obraz na przykład, który się pojawia w Ewangelii, Jezus posługuje się na przykład obrazem uczty. Ta uczta, którą my nieraz przeżywamy z bliskimi sobie osobami, kiedy zasiadamy do stołu, do wspólnego posiłku, do wspólnej rozmowy, do wspólnego bycia sobie, ze sobą, sobie wyobrażamy to, w jaki sposób przenosimy, aby próbować sobie wyobrazić też niebo, że to jest to miejsce, w którym będziemy razem z Bogiem, razem z naszymi bliskimi, którzy też właśnie wcześniej zmarli, czy później będą umierać, też dołączą do nas, że będziemy razem radować się tą wspólną obecnością u Boga.
A czy można powiedzieć, że do czyśćca trafia większość z nas? Bo słyszałem, spotkałem się z takim określeniem, że do nieba idzie naprawdę ktoś, kto grzechu już nie ma, że jednak większość tych ludzi trafia
to
do czyśćca.
Ja myślę, że tu statystyki to bardzo nam zawodzą, to ja myślę, że nie da się tego tak liczyć ani ilościowo, ani procentowo. Pokładamy nadzieję w Bożym miłosierdziu i o tę radość nieba się modlimy dla nas wszystkich. Co do tak zwanych kanonizowanych, czy beatyfikowanych, świętych, błogosławionych, to mamy jakąś taką pewność wyrażaną w tym, że to są osoby, które już są zbawione, które są w niebie. Natomiast o innych osobach no, nie wiemy. Z jednej strony często mamy coś takiego w sercu, chyba pamiętając nasze osoby bliskie nam, za których się też jakoś modlimy, których wspominamy, że one są w radości nieba, że jednak cieszą się już tą radością zbawionych, ale zawsze też pozostaje ten moment naszej modlitwy za nich, która też wyraża jakąś miłość w intencji tych naszych bliskich, że dla nich też wypraszamy niebo, jeśli jeszcze w tym niebie jeszcze nie są.
No właśnie, i czy dusze w czyśćcu, one mogą same z siebie tak się oczyścić, żeby trafić do nieba? Czy tutaj właśnie jest potrzebna ta modlitwa?
Tu jest właśnie tak to właśnie tak wierzymy, tak to odczytujemy z nauki właśnie Bożej, z nauki Kościoła. Dlatego właśnie bardzo tak akcentujemy tę modlitwę i za zmarłych, i szczególnie modlitwę za zmarłych właśnie w tych dniach na początku listopada, że oni sami, ci, którzy zmarli, którzy są w czyśćcu, oni sami sobie w tym momencie pomóc nie mogą. To człowiek, idąc przez życie, stara się w jakiś sposób jak najbardziej przeżywać swoją codzienność zgodnie z nauką Bożą, stara się czynić jak najwięcej dobra, stara się też, chociażby właśnie to dobro czyniąc, modlić się za zmarłych, przy takiej wymianie dóbr duchowych, że kiedy ta osoba, która tu na ziemi w czasie swojego życia modliła się za kogoś, to kiedy ta osoba będzie w niebie, to również swoją stawienicę będzie wspierać tę osobę, jeżeli takiej potrzebnej pomocy będzie potrzebować. Ale to jest ta pomoc, której my udzielamy sobie wzajemnie w pewnym sensie. To znaczy, że to wynika z naszej wiary w świętych obcowanie. Jeżeli mamy w wyznaniu wiary, między innymi mówimy, że wierzymy w obcowanie świętych. Nieraz może wypowiadamy te słowa, nie bardzo się zastanawiamy nad ich
treścią. Bo nauczyliśmy się formułki po prostu.
Nauczyliśmy się tego w pacierzu. Może gdzieś tam usłyszeliśmy na katechezie, co jest tym sensem, ale to właśnie to wyraża, to obcowanie świętych mówi o tym, że jest ta relacja między tymi, którzy są zbawieni w niebie, święci, błogosławieni, dlatego prosimy świętych o modlitwę, wierzymy, że możemy to czynić, modlimy się, ktoś na przykład ma swojego świętego patrona, prosi go o jakieś szczególne wstawiennictwo, chociażby, nie wiem, przykładowo rzecz biorąc, niedawno mieliśmy Dzień Służby Zdrowia, święty Łukasz, patron Służby Zdrowia. Ci, którzy właśnie funkcjonują w tej służbie, proszą swojego patrona o jakąś opiekę w realizacji swojej misji, swoich zadań. Ale też funkcjonuje to w ten sposób, między innymi to świętych obcowanie, że my możemy też modlić się, polecać Panu Bogu tych, którzy oczyszczają się w czyśćcu.
Mówi ksiądz o tym, że do czyśćca idą ci, którzy jeszcze jakieś tam grzeszki mają za uszami. I właśnie to są, jakiego rodzaju to są grzechy? Czy to są drobne grzeszki? Czy nie wystarczy, nie wiem, wyspowiadać się?
Na pewno jest rzeczą wystarczającą w tym sensie, że uzyskujemy Boże przebaczenie w sakramencie pokuty, że Bóg oczyszcza nasze serca. Są także inne możliwości oczyszczenia z grzechów lekkich, na przykład jest też przy przyjęciu komunii świętej. Są inne też możliwości, które mamy, kiedy prosimy o to Boże przebaczenie. Natomiast to są pewne, byśmy powiedzieli, takie wskazania ogólne. Natomiast jak to wygląda w życiu każdej osoby, to jest ten Boży osąd, kiedy każdy człowiek staje u kresu swojego życia przed Panem Bogiem, aby, jak mówimy, zdać sprawę ze swego życia przeżywanego tu na ziemi. Więc to tak trudno jakoś to mierzyć w takim sensie, jak to należy oceniać. Nie? To każdy człowiek przed Bogiem staje, to Bóg jest naszym sędzią. Też jak wracam do tego wyznania wiary, prawda, że jest sędzią żywych i umarłych, to jest ten, przed którym stajemy, który dokonuje tego naszego sądu.
Zamykając temat czyśćca, to chciałbym wrócić jeszcze do tej modlitwy za duszę w czyśćcu, bo od 1 do 8 listopada trwa oktawa uroczystości Wszystkich Świętych i tutaj taki szczególny okres, żeby za te dusze się modlić, bo można uzyskać odpust.
Mhm, tak. Tak, i właśnie to między innymi właśnie to tak w tym kontekście, o czym wcześniej wspomnieliśmy, nie? Że za naszych zmarłych powinniśmy ciągle pamiętać, w intencji ich modlić się, ale ten czas początku listopada, kiedy możemy między innymi właśnie zyskiwać ten dar odpustu, ale też może i tak, myślę, że i tak zewnętrznie, przynajmniej w naszym takim klimacie jesiennym, to te nasze takie wędrówki na cmentarz, to nasze zatrzymywanie się przy grobach ma też ten wymiar takiego nastroju, no nie tylko nastroju, ale tego zachęca do myślenia o tej przemijalności ludzkiego życia, bo kwestia modlitwy za zmarłych ma też i ten aspekt, że coraz bardziej chyba nam uświadamia tę prawdę, że my w którymś momencie też do nich dołączymy. Czy to będzie krótszy, czy dłuższy okres czasu, ale każdy z nas przed tą myślą winien stać.
Tak, to jest to też, o czym mówiłem na początku, ten czas refleksji o tej refleksji o życiu pozagrobowym, bo też nie ukrywam, że też tak mam, że kiedy zbliża się 1-2 listopada, to gdzieś człowiek bardziej o tym myśli niż codziennie.
No, pewnie tak. A myślę, że podobnie jest, kiedy uczestniczymy na przykład w pogrzebie kogoś bliskiego, nie? To jest takie uświadamianie sobie tej prawdy, że to nie jest coś nieokreślonego. Chociaż nieraz bywa i z drugiej strony tak, angażujemy się nieraz w te nasze codzienne, życiowe sprawy i zmagania, że trochę ten plan życia po śmierci dziś schodzi na dalszy plan właśnie.
No i właśnie wszyscy wierni na ziemi żyją po to, żeby ostatecznie trafić do nieba. I czym jest niebo? No bo w jakichś bajkach, serialach, no głównie bajkach, niebo jest przedstawiane jako takie anielskie miasto.
No, to znów, już myślę, wcześniej wspominałem o tym.
Że ciężko mówić o wyglądzie, tak.
No, że ciężko mówić o tym, ale myślę, że ten obraz, no właśnie tak jak wspomniałem, święty Paweł wyraźnie o tym mówi, że to jest ta rzeczywistość, której nie jesteśmy w stanie jakoś zgłębić, ogarnąć naszym myśleniem ludzkim, bo to jest coś, czego nie dotknęliśmy. To zawsze tak jest. Zresztą pomijam na moment jakby ten temat. W ogóle my mamy wyobrażenia o tych rzeczach, które sami widzieliśmy, o których ktoś nam opowiedział i na tyle, na ile nam opowiedział. Mamy jakąś relację, to mamy jakiś punkt odniesienia i wyobrażenie. Natomiast tutaj nie mamy takiego punktu odniesienia poza nauką Bożą, poza tym, co Bóg nam objawia, aby w jakiś sposób to sobie przybliżać. Ale myślę, że właśnie te obrazy, którym Jezus się posługuje, właśnie też i w Ewangeliach nam w tym pomagają, to bycie z Bogiem w szczęściu wiecznym, w radości wiecznej, byciu także z tymi, których tu na ziemi znaliśmy, których kochaliśmy, których i no, z którymi łączyły nas no, takie czy inne piękne jakieś przeżywany czas, to w jaki sposób nam pomaga to dostrzec, nie? Że to jest to trwanie z Bogiem w Jego radości, w tym, co dla nas przygotował i w czym chce, byśmy też uczestniczyli.
No właśnie, bo pewnie jak człowiek się zastanawia nad niebem, to stawia sobie no, dwa pytania. Główne, czy ja tam trafię? Drugie pytanie, czy ja tam będę z moimi bliskimi?
No, myślę, że to właśnie z tym się też wiąże, nie? Ale jeśli właśnie żyjemy tą nadzieją chrześcijańską, jaką jedną z takich cnót fundamentalnych dla nas, obok wiary, miłości, to mamy tą nadzieję, że Bóg jednak zabierze nas do siebie, że da nam ten udział w radości wiecznego szczęścia i że właśnie tam nie będziemy sami właśnie, że będziemy także w jakiś sposób też no, z naszymi bliskimi, jak to będzie konkretnie się wyrażać, to nam o tym może też mówić, ale sam fakt, zresztą jeśli mówimy o tym, że jesteśmy Kościołem, a więc jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, to ta wspólnota utworzona przez Pana Boga to nie jest tylko ta wspólnota ludzi tu żyjących na ziemi, ale ma ona swoje przedłużenie, jeśli chodzi o tych, którzy są w niebie i także no, tych, którzy są w czyśćcu, którzy się oczyszczają, przygotowując się na wejście do nieba. A więc ta wspólnota ludzi, która tu w jakiś sposób przez nas jest odczuwalna w rzeczywistości ziemskiej, ma swój na jakieś przedłużenie, swoje odniesienie także do tej bycia we wspólnocie, także w niebie.
I czy w Ewangelii, czy w innych źródłach mamy jakieś takie najbardziej, może niewiarygodne, ale takie opisy nieba?
No mówię, to są te obrazy, o których ja wspominałem. Myślę, że to jest te rzeczy, te punkty, do których możemy się jakoś odnieść. Natomiast to są obrazy takie, no właśnie, odnoszące się chyba do tych naszych ludzkich realiów, tak jak możemy je tu odebrać naszym ludzkim rozumowaniem, ludzkimi zmysłami. Ten obraz uczty, ten obraz domu ojca, ten obraz wspólnego stołu, ten obraz ludzi otaczających Pana Boga, nie? To no, oczywiście no, no, trudno je przyjąć dosłownie i mówić o tym, że to tak ma wyglądać, nie? Że to będzie jakiś tam, nie wiem, ustawiony jakiś tam krąg wokół tronu Bożego i osoby śpiewające psalmy na przykład, nie? No, to w jakiś sposób jest to jakiś obraz wyrażający to bycie razem z Bogiem, w Jego szczęściu, w szczęściu tego, co dla nas przygotował, ale jednocześnie wykorzystujący to, co my możemy sobie też wyobrazić. No, ale jak mówię, to te ludzkie wyobrażenia wciąż pozostają czymś takim no, nieadekwatnym, w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie tego jakoś bardziej wyobrazić.
Taki jest świat, że jak jest dobro, to też jest zło. Jak jest niebo, to mamy też i piekło. I bo ja spotkałem się z dwoma takimi skrajnie różnymi opisami piekła właśnie. Jeden, że jest to miejsce, w którym dusze cierpią różnego rodzaju tortury, a drugi opis czytałem, że jest to miejsce, które po prostu nie ma miłości i najbardziej bolący jest ten brak obecności Boga.
No, myślę, że właśnie to niektórzy właśnie tak próbują tę rzeczywistość opisać, bo to będzie też no, podobna sytuacja tak jak z niebem, właśnie w jaki sposób opisać to piekło, nie? Ale no, pewnie one w jakiś sposób, te dwa opisy się łączą, to znaczy trzeba pewnie zacząć od tego drugiego. To jest ten brak tej łączności z Panem Bogiem i świadomość tego, że jestem no, tego pozbawiony, i to z własnej woli, z własnej decyzji. Tak tę decyzję wyrażałem moim życiem, które powoduje ten ból w człowieku. Znów no, próbujemy to sobie po ludzku jakoś wyrazić, ale to właśnie jest to, co niektórzy mówią, że no, no zło jest po prostu brakiem dobra. Kiedy jest dobro obecne, to jest ono obecne. Ono wypełnia naszą codzienność i my tym dobrem żyjemy. Natomiast kiedy tego dobra nie ma, no to człowiek czuje tę pustkę, tego braku. I to tak, które jak to powiedzieć, no, jak i w próżni trochę, jak nie ma no, czymś, ta przestrzeń nie jest wypełniona, to bardzo łatwo wypełniać może ją czymś innym. To, co ja nieraz mówię, że jeśli dobrem wypełniamy naszą codzienność tu na ziemi, no to rzeczywiście to jakoś nam pomaga też przeżywać naszą codzienność, bo to dobro obecne w naszych uczynkach, w naszych słowach, w takim pozytywnym myśleniu, pomaga nam w tym, aby też stawiać czoła różnym przeciwnościom. A kiedy tego dobra nie ma, bo człowiek o to dobro się jakoś nie troszczy, bo to dobro odrzuca, no to rzeczywiście ta pustka staje się czymś właśnie takim uświadomionym sobie, że tego dobra nie ma. Nie? To, co przeżywam w jakiś sposób, znów wracam do tego, że to są takie pewne porównania, które chyba próbujemy jakoś uczynić. To, co przeżywamy w tym naszym życiu ziemskim, próbujemy w jakiś sposób to odnieść do życia wiecznego i w podobny sposób na to spojrzeć, że brak tej łączności z Bogiem, brak tej miłości, brak tej życzliwości, dobroci także i bliźnich naszych, właśnie gdzie ten, no, ta łączność jest też tu na ziemi, w jakiś sposób, no, może nie zawsze doskonały, ale to przeżywamy, staje się właśnie tym momentem tego doświadczenia, tego, co nazywamy piekłem, tego oddalenia od Pana Boga ze świadomością, że to już jest na wieki, że tego już nie ma końca.
No właśnie, czyli tutaj ksiądz bardziej mówi o tej drugiej wersji, o której wspominałem. Także najgorszy w piekle jest ten brak łączności,
no bo to
brak
jest, to
miłości,
jest chyba, brak to jest chyba ten istotny wymiar tego, nie? Chociaż tak jak mówię, pewnie też niektórzy próbują od strony też no, pokazania tego, że staje się to jakimś cierpieniem, a jeżeli cierpieniem, no to próbuje się jakieś elementy tego cierpienia sobie uzmysłowić, do czego to jakoś porównać, jak to można z czym zestawić, ale istotną chyba sprawą jest to, że to cierpienie ma swoje źródło w tym braku tej łączności z Bogiem, nie? Że ja jestem osamotniony, zostaję sam w sumie. Nie?
Jak się czyta wypowiedzi na przykład egzorcystów, czytałem na przykład wypowiedź rozmowy z księdzem Radosławem Kubłem, to mówił, że piekło jest tak straszne, że boją się go nawet demony.
No być może, to ja akurat nie jestem jakimś szczególnym ekspertem w tej dziedzinie, nie miałem styczności bezpośrednio z tymi, z tą powiedzmy liturgią, czy z tymi rytami egzorcyzmów, więc trudno mi jakoś tu się w ten sposób wypowiadać, ale na pewno to jest tak, że no, ta świadomość tego, że jestem od Pana Boga oddalony, kiedy człowiek to sobie uzmysławia, bo kiedy jesteśmy na ziemi, kiedy nas otacza tyle różnych spraw i myśli, kiedy jesteśmy jakoś tak zajęci, zafrasowani tym wszystkim, gdzie o tym nie myślimy, to wtedy może tak, to sobie tego nie uświadamiamy. Natomiast kiedy przechodzi się, tak chyba to trzeba rozumieć też, że przekraczając ten próg śmierci, wszystkie te inne sprawy wygasają, bo my to wszystko zostawiamy. Nie bierzemy ze sobą ani naszej pracy, ani naszych jakichś tam zasobów uzbieranych przez życie, ani naszych tam jakichś tam, no nie wiem, ulubionych przedmiotów, czy cokolwiek, prawda? Jedziemy sami, prawda, nie? To, co niektórzy mówią, że idę i przekraczam próg życia doczesnego, no, idąc do Boga, naręczę moich dobrych uczynków, nie? A więc jakimś dobrym, owocnie, pięknym, przeżytym życiem. A jeżeli tych uczynków było niewiele, jeśli tych uczynków jakoś tam brakowało, no to tak naprawdę idę z niczym, czy z niewielkim jakimś dorobkiem. To wszystko zostawiając, no to wtedy rzeczywiście moja myśl się koncentruje na tym, że dostrzegam to, że jednak ta moja więź z Bogiem, ta możliwość spotkania z Bogiem, ta bycia w tej relacji z Nim, to najważniejsza dla mnie sprawa. A sam z własnej woli, z własnej decyzji tego się pozbawiłem. I to się pozbawiłem na wieki właśnie, nie?
No właśnie, i co z ludźmi, którzy są niewierzący? Co się z nimi dzieje? Oni idą właśnie do piekła, bo tutaj na ziemi nie mieli tej łączności z Bogiem, nie, no ale za to robili dużo dobrych uczynków, nie, na przykład.
To wracam do tego, co wcześniej wspomniałem. To jest ta decyzja Pana Boga, który dokonuje osądu każdego człowieka i on sam widzi właśnie to dobro, właśnie to wspomniane przez pana redaktora, dobro czynione, czy poszukiwanie dobra w życiu, bo to jest tak, że nie każdy, jak to mówimy, no, miał możliwość zetknięcia się też z Ewangelią, z nauką Chrystusa. Komu mówimy, to w Ewangelii znajdujemy te słowa, komu więcej dano, tego więcej wymagać się będzie, a więc w wypadku kogoś, kto został ochrzczony, wychowany w wierze, wprowadzony w naukę Ewangelii, to także i to wymaganie życia według wiary, według nauki Jezusa także staje się pewną poprzeczką, do której trzeba dorastać w swoim życiu. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które no właśnie nie spotkały Chrystusa na swojej drodze życia, nie poznały Ewangelii, a zostali wychowani w swojej wierze, w swojej religii, tak jak zostali przez własnych rodziców przygotowani, no to też możemy patrzeć na to w tej perspektywie, że Bóg także dla nich znajdzie miejsce w swoim królestwie, ale to powiedzmy, no myślę, że to w ten sposób patrzymy na to, że to zostawiamy Panu Bogu, nie? To jest Jego decyzja i Jego właśnie osąd, nie? Chociaż tak jak mówię, to jest ta kwestia, zawsze jest tak, że wymogi stawiamy komuś, kto te wymogi miał szansę poznać. Prawda? Nie jest tak, że zobowiązuje kogoś do zachowania jakiegoś prawa, nawet prawodawstwie ziemskim, jeśli najpierw tego człowieka nie pouczę o tym prawie, nie dam mu szansę przygotowania się do tego, aby to prawo przestrzegał. Jakaś analogia także tutaj jest, nie? Ale to mówimy w takich kategoriach ogólnych, że Pan Bóg właśnie w różny sposób to niebo może otwierać różnym osobom różnego pochodzenia, którzy różne drogi życia, wiary przeżywali. I to zostawiamy Panu Bogu. To jest właśnie to jest Jego decyzja, Jego działanie. Nie? Natomiast myślę, że to jest istotne, że patrzymy od tej strony, że to jest moja decyzja, czyli może, że to jest przede wszystkim troszczę się o to, żebym ja sam podążał tą drogą, która do zbawienia prowadzi.
Czyli podsumowując, należy wierzyć w to, że spotka nas sprawiedliwy osąd.
O, to na pewno. To na pewno, a jednocześnie miłosierny. To jest też jedna z takich wielkich tajemnic, kiedy patrzymy na Pana Boga, ale właśnie mówimy, że Pan Bóg jest jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny. Coś, co po ludzku jest bardzo trudne do wyobrażenia, bo nam jakoś te dwie cechy wydają się być takie troszeczkę rozłączne, że ktoś, kto jest sprawiedliwy, to jest taki bardzo prawniczy, bardzo ostry i tyle i ani centymetr więcej. Natomiast ktoś, kto jest miłosierny, to no, wszystko przebacza, wszystko daruje, wszystkich uściśnie, prawda, nie, darzy swoją miłością. W przypadku Pana Boga mówimy o tym, opierając się właśnie też o teksty biblijne, tak, że właśnie nie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale też Bóg jest miłosierny. Chociażby objawienia dane siostrze Faustynie, prawda, czyli Boże miłosierdzie. Gdzie w wypadku Pana Boga mówimy, że te dwie rzeczy się nie wykluczają. I patrzymy z nadzieją właśnie, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale też i miłosierny.
Ksiądz Jan Krupka, rzecznik kurii diecezjalnej i biblista, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę, szczęść Boże, pozdrawiam radio słuchaczy.